Przyznam, że pierwszy raz tu jestem. Agnieszka Chowiana-Żukowska.
Dzień dobry.
Tak, już zaczynamy audycję ogrodową w twojej pracowni. W pracowni pani projektantki. I ta ilość papierów i ten artystyczny bałagan, ale jest urzekający, naprawdę.
No tak, bałagan mamy straszny faktycznie, ale
nie,
ja wszystko się bardzo, wiem,
on mi się bardzo podoba. Tu jeden projekt, tam plan, tu plan rozłożony.
Tam rulony, tutaj poskładane projekty, a do tego gilotynka do obcinania paluszków.
Do obcinania gotowych projektów, tak?
Tak, no, no jest, tutaj tak. Trzeba...
Rzeczywiście. No to wszystko w porządku. Dzisiaj będziemy rozmawiali w takim razie o projektowaniu ogrodów, tak? Jak to się robi?
Tak,
od początku do końca.
Pomyśleliśmy sobie, że każdy z Państwa, no może większość z Państwa, którzy mają ogrody, od czasu do czasu coś tam planują sobie w tym ogrodzie. No i często ja mam takie pytania, od czego tu zacząć, żeby coś zasadzić, no bo potem na wiosnę jedziemy gdzieś do szkółki i się zastanawiamy, może to kupić, może tamto kupić. No i jest tak, że albo mamy w ogóle nic w ogrodzie i dopiero zaczynamy tą swoją podróż ogrodniczą, no ale też jest tak, że na przykład mamy mały kawałek do zaprojektowania. Projektowania ogrodu.
Albo jesteśmy zagubieni, bo to kusi, to nęci, nie wiadomo tak naprawdę czego chcemy, a wszystko wygląda całkiem atrakcyjnie.
No dokładnie. I dzisiaj chciałam troszeczkę może porozmawiać o tym, w jaki sposób w ogóle rozpocząć takie planowanie zaprojektowania sobie, obsadzenia sobie kawałka ogrodu, czy też jakiegoś wnętrza ogrodowego, a może i nawet całego ogrodu, no bo to można się bawić.
To już za chwilę zaczynamy. Pani projektantka Agnieszka Chowiana-Żukowska, Włodzimierz Raszkiewicz, dzień dobry. Zapraszamy do ogrodowej strefy Radia Gdańsk. Pani projektantka Agnieszka Chowiana-Żukowska siedzi, proszę Państwa, na takim stołku barowym, trzeba przyznać, w swojej pracowni.
A tak, bo może się pochwalimy, bo w ogóle jesteśmy w pracowni i ja posiadam deskę kreślarską.
Mhm.
Co być może no, jest...
No wiesz, budzi zdziwienie, bo to pani ogrodniczka, tak. Co deska kreślarska?
No to jedno, a drugie, że no, większość z projektantów w tej chwili mimo wszystko zasiada przy komputerze. Oczywiście komputery gdzieś tam z tyłu mamy, bo bez nich...
A w ten sposób?
No, tak, oczywiście by się bez komputerów...
A ja myślałem, że to się łączy ze słowem architekt.
Nie obyło. No, projektant ogrodów, architekt krajobrazu, to są dwa zawody,
właściwie które... synonimy, tak?
No właśnie, tu bym się sprzeczała.
A to proszę bardzo.
Architekt krajobrazu zajmuje się większymi przestrzeniami. To może być zaprojektowanie placu, zaprojektowanie skweru, nawet pomoc przy pracy projektowej już takiej w skali urbanistycznej. I zazwyczaj architekt krajobrazu jest głową całego przedsięwzięcia projektowego, natomiast współpracuje z różnymi branżami, no bo w takich dużych projektach już mamy odpowiednie branże ludzi, którzy zajmują się całą infrastrukturą podziemną, nawadnianiem, całą elektryką na miejscu, elementami budowlanymi. Natomiast jeżeli zejdziemy do mniejszej skali...
To do ilu projektów pani, do ilu hektarów, przepraszam, pani pracuje, proszę mnie.
Faktycznie, to tutaj możemy powiedzieć, że akurat siedzimy nad projektem, który ma hektar i to jest akurat projekt, który robimy we Francji. Faktycznie projektant ogrodu też może robić dużą skalę, ale projektant ogrodu ma o tyle fajniej, dlatego ja lubię tak projektować ogrody, że zazwyczaj jest zatrudniany do nadzoru autorskiego, bo niestety często jest tak, że na architekta krajobrazu do nadzoru już pieniążków nie wystarcza przy dużych realizacjach, a to jest olbrzymi błąd, bo architekt krajobrazu powinien być w ciągłym kontakcie i mieć ciągły nadzór.
A to chodzi o to, że potem nikt nie namieszał w tym projekcie?
No dokładnie, żeby nikt nie namieszał. Poza tym przy dużych realizacjach często jest tak, że jakieś zmiany są przeprowadzane, czasami się zapomina tego architekta krajobrazu poinformować o tym, że zmiana została przeprowadzona. Natomiast ja no, o tyle mam dobrze, że mogę czuwać nad
będę złośliwy, czy to jest sprawa finansowa. Dobrze jest zaprojektować, a potem nadzorować.
Nie, tutaj chodzi właśnie o tą skalę, tak? Bo przy projekcie ogrodu zazwyczaj projektant ogrodów obejmuje wszystkie branże, czyli już projektant ogrodów projektuje nawodnienie, projektuje małą architekturę, jeżeli ona nie wymaga zezwolenia na budowę. Także właściwie on całą tą inwestycję...
I dobrze potem, żeby prowadził nad tym nadzór.
No bardzo dobrze by tak było, jeżeli projektant ogrodów nie ma swojej ekipy realizacyjnej, no to fajnie, żeby ten nadzór był, bo tak naprawdę nie wiem, jak dobrze opisany byłby projekt, to każdy projektant ogrodu ma jakiś swój własny styl i z jednego planu tak naprawdę można zrobić kilkanaście różnych ogródków, niby posadzone według planu, a efekt może być zupełnie inny.
Odezwała się jakaś chyba klimatyzacja, ale damy radę.
Żarówka tutaj z nami chce porozmawiać. No, ale to
dzisiaj porozmawiamy o tym, jak zakładać klimatyczny ogród.
Tak, no i właśnie.
Mamy kawałek ziemi.
Wracając do tego projektowania. Przede wszystkim ja opowiem Państwu, w jaki sposób ja podchodzę do tego projektu. I oczywiście to jest mój taki sposób. Nie mówię, że on jest idealny i najlepszy i innych nie ma. Natomiast no, ja w ten sposób się bawię projektowaniem i chciałam się dzisiaj z Państwem tym podzielić. No więc przede wszystkim...
Jadę na miejsce.
Jadę na miejsce, tak. To jest dla mnie bardzo, bardzo ważne, żeby zobaczyć przestrzeń. Wy swoją przestrzeń oczywiście znacie. No i wy musicie po prostu poobserwować, jak tu wygląda sprawa oświetlenia. Z której strony wiatry wieją. Czy chcemy coś zasłonić, na przykład sąsiada za oknem, tak? Albo mamy też niefajny słup elektryczny. No więc te jakby takie rzeczy, plusy i minusy sobie musimy wypisać.
To tak naprawdę powiedziałbym, że dobrze pożyć, nie wiem, pół roku, rok z niezaprojektowanym ogrodem.
Tak, bardzo fajnie, jeżeli już mieszkamy w tym ogrodzie, troszeczkę wiemy, co się dzieje w okolicy.
I na początku odpuścić sobie.
Dokładnie, nie ma co się śpieszyć, chociaż z drugiej strony, no, jeżeli się wprowadzamy do nowego domu, no, to nie chcielibyśmy, żeby wnosić całe błoto, kurz i różne zanieczyszczenia z ulicy.
Chcielibyśmy mieć też na gotowe.
No właśnie, no więc tak też może się zdarzyć. Natomiast no, tutaj zakładamy, że Państwo już mieszkacie w swoim domku, czy też w szeregówce, w bliźniaku i macie kawałek ogrodu, a może macie taras na przykład do zaprojektowania. Więc to, co mówiłam, przede wszystkim wypisujemy sobie plusy i minusy tego miejsca. To, co nam się podoba, to, co nam się nie podoba. I to jest jakby taka pierwsza analiza przestrzeni, którą będziemy się zajmować.
A ziemia jest ważna?
Ziemia też oczywiście jest ważna. No tutaj już od razu mówię, że jeżeli się wprowadzamy do jakiegoś mieszkania, gdzie deweloper przygotowywał nam działkę, no to musimy wziąć szpadelek i przebić się przez tą 15-centymetrową warstwę ziemi i zobaczyć, co tak naprawdę mamy
jest pod spodem.
No bo bardzo często jest tak, że na terenach takich pobudowlanych po prostu zdarza się, że gruz jest zasypany taką 15-centymetrową warstwą niby ziemi urodzajnej, tak zwanego czarnoziemu, który kolor faktycznie ma ciemny, ale właściwie no już więcej z czarnoziemem nie ma.
A jak tylko na to spojrzymy, to pozory mogą nas mylić.
No tak, nie patrzymy za bardzo, czy to czarne, czy nie czarne. Oczywiście ten kolor w ziemi też jest ważny, bo tutaj mówi nam o tym, czy jest materia organiczna, czy nie ma, ale niestety torf, który jest domieszany do podłoża, też może mieć kolor ciemny i troszeczkę nas tu zwodzić.
A propos torfu, to ktoś mi ostatnio mówił, że torfu nie należy używać, bo torf to jest kopalina i działamy źle na środowisko.
No torf nie jest materiałem ekologicznym przede wszystkim, no bo jest faktycznie wydobywany, więc musimy zniszczyć pewne przestrzenie naturalne, żeby...
Niszczymy torfowiska.
Dokładnie. No i to też bardzo źle wpływa na powietrze. Na przykład w Wielkiej Brytanii wydobycie torfu już dawno było, jest no, niemile widziane bardzo. Także sprawdzamy sobie ziemię. Też bardzo ważne jest to, żeby zobaczyć, czy w jakichś miejscach, na przykład po silnym deszczu, gdzieś woda nie zalega. Tak, żebyśmy wiedzieli, czy tam przez przypadek na przykład może się okazać, że jest nieprzepuszczalny jakiś teren, więc musimy też zwrócić uwagę na to odprowadzenie wody. Ale nie dzisiaj o technicznych sprawach nie rozmawiamy, wracamy do projektowania. Więc przede wszystkim dobrze jest znaleźć sobie jakąś taką myśl przewodnią danego miejsca. Czyli na przykład u mnie w ogrodzie tutaj z Włodkiem często Państwa gościmy w moim białym ogrodzie i tam myślą przewodnią jest kolor. No i jest cała opowieść o tym, że rzeźba, dusza znalazła się w naszym ogrodzie i jest to taki fragment wnętrze ogrodowe, które służy tak naprawdę wyciszeniu, relaksowi. I ja tam lubię sobie rano pójść z kawką, z herbatką, usiąść na ławeczce i po prostu sobie posiedzieć. Także ta myśl przewodnia też będzie się odnosiła do funkcji, jakie ta przestrzeń
ma spełniać.
Tak, czyli to ma być jakaś aktywna, aktywny odpoczynek, czy też chcemy sobie na leżaczku poleżeć, czy chcemy sobie, nie wiem, pograć w bambingtona na przykład i potrzeba nam kawałek więcej trawnika. Także to musimy wziąć pod uwagę.
Takie pytanie, po co nam ogród troszeczkę, tak? Do czego będzie służył? Co będziemy w nim robili?
No tak, bo to jest trochę też jak...
Jaką aktywność życiową prowadzimy?
To jest też tak jak z projektowaniem wnętrza, tak? Nie projektujemy wnętrza samego dla siebie, tylko myślimy, co chcielibyśmy w tym wnętrzu robić, czy jakie funkcje ma spełniać, a zaraz obok musimy wziąć pod uwagę to, że my projektujemy nastrój tak naprawdę. Tak? Czyli projektujemy nastrój tego wnętrza odpowiednio do funkcji, ale też do naszych upodobań, do tego, jak wygląda architektura naszego budynku, jak wygląda otoczenie, czy się mamy z nim połączyć, czy będziemy się od niego w jakiś sposób wydzielać. Także bardzo ważne jest to, żeby przy projektowaniu stworzyć właśnie tą atmosferę.
A ja myślałem, że ogród to taka emanacja naszej wrażliwości. O, chcemy mieć na przykład ogród w stylu rustykalnym. Takie są style rustykalne, ale romantyczne. Jest na pewno.
Tak, oczywiście. No ale tutaj ktoś, kto lubi dużą ilość kwiatów, będzie szedł właśnie w taki ogród rustykalny, w ogród angielski, w ogród kwiatowy, w ogród wiejski.
Sporo drewna.
No dokładnie. To już też te materiały, ale zobacz, te materiały też stwarzają właśnie tą atmosferę. Także tak naprawdę my projektujemy atmosferę za pomocą tych materiałów, za pomocą roślinności, bo jeżeli chcemy stworzyć atmosferę taką przytulną, ciepłą, taką, gdzie chcielibyśmy sobie usiąść, no to będziemy zwracać uwagę na to, żeby faktycznie tą przytulność stworzyć. Czyli zapewne gdzieś ta ławeczka no, chciałaby stanąć pod jakimś drzewem, czy też w jakimś takim otoczeniu wyższych krzewów. No, też musimy wziąć pod uwagę to, że my siadając nawet w restauracji na przykład, to siadamy plecami do ściany, plecami do jakiegoś miejsca bezpiecznego, bo to już jakby w naszej, no człowiek tak ma, że kryje plecy. Że chcemy patrzeć do przodu, widzieć przód, ale jednak plecy chcemy mieć w bezpiecznym miejscu.
Ale też mamy różne przyzwyczajenia. Ja na przykład lubię w cieniu gdzieś usiąść pod drzewem i poczytać książkę, a ktoś inny odwrotnie, on lubi się opalać, on lubi słońce.
No dokładnie, dlatego też musimy właśnie patrzeć na to, co, tak jak mówię, jaką funkcję ma ten ogród spełniać. Także to może być funkcja.
To wszystko takie proste, ale też takie trudne.
No takie trudne. Tu na przykład siedzimy sobie nad tym projektem w ogródku we Francji i tutaj na przykład taką myślą przewodnią są pola lawendowe. I tutaj jak spojrzysz, to te pola lawendowe...
Lawendy jest sporo.
Tej lawendy jest
jednym,
sporo.
Drugim, trzecim
tak.
miejscu.
Natomiast to jest taka gra troszeczkę z tymi polami lawendowymi, bo to nie są proste tutaj linie. To jest ogród współczesny.
To właściwie nie są pola, to są rabaty lawendowe.
To są takie rabaty lawendowe, które są bardzo powyginane, bo tak jak mówiłam, ten ogród jest w takim stylu pomiędzy falą holenderską, a gdzieś ogrodami takimi naturalistycznymi. Także tutaj no, ta lawenda.
Halo, co to jest fala holenderska?
No tutaj główną osobą, taką najbardziej znaną, może Państwo słyszeliście takie nazwisko, jak Piet Oddolf, tak naprawdę czyta się Piet Udolf. To jest projektant właśnie pochodzący z Holandii, który jest takim głównym przedstawicielem tej holenderskiej fali i oni projektują właśnie ogrody bliskie naturze, natomiast no nie zupełnie korzystając z roślin rodzimych. Więc no można by było powiedzieć, że to są takie ogrody preriowe troszeczkę, no ale mówię, to są takie przestrzenie, gdzie pożyczone są rośliny z różnych klimatów, natomiast są tak zestawione, żeby wyglądały w miarę...
Będziemy powoli kończyli tę pierwszą część naszego spotkania, a na zakończenie tej części chciałem zadać takie podstawowe pytanie. Czy można samodzielnie zaprojektować ogród, czy trzeba prosić o to projektanta? Ja właśnie znam odpowiedź na to pytanie, bo ja myślę sobie, że niektórzy mają ten talent i tę wrażliwość, a inni nie mają.
Znaczy, ja bym się nie bała eksperymentować. Mhm. Ja myślę, że każdy gdzieś tam w sobie ma taki element estetyki swojej własnej, no bo innego wyjścia nie ma. No i jakby za tym trzeba podążać. Natomiast warto by było właśnie przez ten okres zimowy, gdzie mamy sporo czasu, zajrzeć sobie na ten internet i poszukać jakichś inspiracji.
Ale nawet ja zaprojektowałbym ogród, ja, który zawsze z tych zajęć plastycznych miałem truje, potem naciągali mi nauczyciele na czwórkę, bo ze wszystkich innych przedmiotów, tych ścisłych, to miałem piątki.
No tak, ale jakby oddzielmy dwa dzieła, tak, że tak powiem. Mhm. Bo dziełem może być sam projekt narysowany, tak? I faktycznie, żeby go odręcznie narysować, jakieś tam zdolności plastyczne trzeba mieć.
No bo ty odręcznie rysujesz.
Ja akurat część projektów robię odręcznie, bo ja po prostu lubię.
Jakimiś, tak?
Tutaj akurat kredkami wodnymi. I jakby projekt może być dziełem skończonym. No oczywiście może, ale nie musi. Natomiast sam ogród to już jest dzieło nieskończone. To już jest fragment przestrzeni, która ciągle się zmienia. No więc tutaj
ciągle
możemy
jest budowana, budowana i końca nie widać.
No i Włodku, dobrze o tym wiesz. Mm-hmm. Włodek też buduje swój ogród, także doskonale o tym wie. I ja myślę, że każdy gdzieś tam z nas, sadząc rośliny w ogrodzie, no ma jakieś wzloty i upadki i uczy się na tym i stara się gdzieś poskładać tą przestrzeń.
U mnie to jest gorzej, bo u mnie ten ogród buduje moja druga połowa i ja myślę sobie, bo ona mnie prosi, tak, tu trzeba skopać, tam trzeba wsadzić, a tu trzeba coś dorobić. Ja myślę sobie, o, jeszcze ten weekend i sprawa będzie zakończona. Nie.
To znaczy, to jest tak.
Następny weekend też trzeba coś skopać, coś dosadzić, coś przerobić.
No, tak jak mówię, jest to dzieło nieskończone.
A ja bym pojechał na rower.
Ale możesz pojechać na rowerze z skrzynką pelargonii na bagażniku. Ogrody mogą być duże, mogą być małe. Część z nas potrafi zestawić te rośliny tak, żeby być zadowolonym z tego, ale to jest troszeczkę jak z ubieraniem się, tak? Bo może być tak, że coś nam się podoba, ale nie do końca umiemy to zestawić i w rezultacie no, wychodzi nie całkiem fajnie. I prosimy...
Kończę z panią. Myślałem, że mnie pocieszysz, a to nic z tego. Robimy przerwę, muszę wrócić do siebie. Agnieszka Huben-Żukowska, pani projektantka, pani ogrodniczka, Włodzimierz Raszkiewicz, do usłyszenia za mniej więcej 10 minut. Pani projektantka Agnieszka Huben-Żukowska dzisiaj opowiada, jak się robi taki ogrodowy projekt, o który się teraz oparłem, o ten francuski ogród. Oj, coś się rozmazało chyba.
Nic się nie rozmazało.
Nie, może być.
Do twojego pytania, czy każdy może zrobić ogród. Każdy może sobie założyć ogród i jednym to wyjdzie lepiej, a innym to wyjdzie gorzej, tak? No tak jak właśnie mówiłam z tym ubieraniem się. Czasami możemy się zwrócić tylko o pomoc, żeby ktoś nam doradził, co z tym swantem zrobić. A czasami nawet te osoby, które uwielbiają rośliny i bardzo lubią z nimi pracować, po prostu nie umieją ich zestawić tak, jakby chciały. I wtedy faktycznie proszą o pomoc projektanta, ale nie myślcie sobie państwo, że zaprojektowanie ogrodu wygląda w ten sposób, że dzwoni do mnie klient i mówi, chciałbym mieć zaprojektowany ogród i ja pyk, pyk, robię ogród. To nie tak droga. To jest wspólna praca. Praca projektanta i praca właściciela, bo ogród, który ja projektuję, nie projektuję dla siebie, tylko projektuję dla tej osoby, która prosi mnie o pomoc.
Rozumiem, że robisz tak zwany wywiad środowiskowy.
To jest współpraca, która trwa dosyć długo, no bo to tutaj, bo po pierwsze ja muszę wyciągnąć te informacje, bo czasami my nie wiemy, co my chcemy tak naprawdę. To jest takie wyciąganie informacji z podświadomości. Ja się śmieję, że ja się bawię tutaj w jakiegoś psychologa czasami, żeby informacje wydobyć. Bo często jest tak, że my się gdzieś napatrzymy ogrodów w internecie, czy też u sąsiada i nam się zdaje, że tak jest najlepiej, jak jest za płotem. Po czym jak zaczynamy rozmawiać o tych ogrodach, oglądać ilustracje, to się okazuje, że to wcale nie jest to, co tak podświadomie.
Bo nasze doświadczenie to jest oglądniętych tam 5 ogrodów na krzyż, tak?
Dokładnie. I nam się zdaje, że to jest dobrze, bo u sąsiada rośnie, a tam babcia albo siostra powiedziała, że tak, to jest fajnie, tak? Ale po tym, jak zaczynamy już o tym rozmawiać, zaczynamy oglądać różnego rodzaju ilustracje, to się okazuje, że to nie do końca jest to, co byśmy chcieli. No i zaczyna
Nie wiemy, o co nam chodzi.
Dokładnie, czasami tak jest, że i dzięki takim dłuższym rozmowom, no faktycznie jakiś się wyłania się w obraz ogrodu, który jest zupełnie inny niż ogród sąsiada, babci czy siostry. I to bardzo dobrze, bo zwróćmy uwagę na to, że każdy z nas jest inny. I gdyby wzdłuż jednej ulicy wszystkie ogródki były takie same, to tak naprawdę by było coś nie tak z nami. Natomiast każdy z nas stara się mieć coś innego u siebie w mieszkaniu, jakiś taki element też pokazujący nasze ja.
Naszą indywidualność.
No, dokładnie, tą indywidualność, która no, jest tylko i wyłącznie nasza i ona może się tak samo objawić w ubiorze, w wystroju wnętrza, ale doskonale może gdzieś wypłynąć właśnie w ogrodzie.
No to wnioski z tego takie na razie, że przed nami długie zimowe wieczory, to warto grzebać w internecie na przykład, inspirować się, ale też rozmawiać ze znajomymi.
Też, tylko ja bardzo proszę, żeby ta inspiracja to nie skończyła się na kopiuj i wklej, bo pamiętajmy, że inspirujemy się, a nie kopiujemy.
Twórczo przerabiamy
przez
siebie.
Dokładnie. Oglądamy, porównujemy sobie zestawienia roślin na przykład, wysokości.
Bierzemy różnego rodzaju drobne elementy, przenosimy do siebie.
Dokładnie. Możemy sobie nawet zrobić taką teczuszkę, pozbierać takie pomysły, które nam się gdzieś tam podobają przez ten okres zimy i spróbować jakoś złożyć z tego swoją własną miksturę. To nie jest jak z ciastem, tak, że dokładnie trzeba w przepisu się trzymać, żeby ciasto wyrosło. Tutaj robimy takiego swojego keksa. Coś tam dorzucamy od siebie.
Ta lawenda byłaby w moim domu ok, dlatego że my lubimy zrobić syrop lawendowy. Syrop lawendowy zrobiony z własnej rabatki, to jest właśnie to.
Znaczy, jak poprojektujemy swoje ogródki przydomowe, no to też musimy zwrócić uwagę na to, że klimat się zmienia, to po pierwsze, czyli że wodę musimy oszczędzać, to też, ale przede wszystkim, no niestety, COVID nas nie rozpieszcza i jeżeli da się gdzieś znaleźć miejsce na to, żeby zioła się pojawiły, żeby jakieś rośliny jadalne, bo na przykład sałatę czy jarmuż można doskonale wkomponować w rabatę roślin ozdobnych, bo one wyglądają pięknie, a do tego będziemy mieli z nich jakiś użytek. No sam wiesz, że w białym ogrodzie przepięknie rośnie.
W tym roku dostałem od ciebie na przykład pomidory.
Tak, dokładnie.
Także... Co z tymi pomidorami się stało?
Co się stało? No
zjadłem
właśnie.
Jednego, drugiego, trzeciego, gdzieś tam skubnąłem, ale gdy przychodziła pora obiadu, za każdym razem mi potrzebne były pomidory, no to gdzieś w drodze z pracy kupowałem pomidory, bo nawet nie miałem tego w głowie, że przecież ja mam teraz u siebie w ogrodzie pomidory.
No właśnie, też musimy się zacząć troszeczkę przestawiać, no bo to jest też trochę... Kiedyś było tak, że każde miasto starało się być samowystarczalne. No nie było tego transportu z Holandii pomidorków, tak, z Włoch pomidorków. I teraz no, jesteśmy w jakiejś takiej chorej sytuacji, gdzie płacimy za transport głównie, nie rolnikowi za te jego pomidorki, tylko płacimy za transport. Nasze pomidory jadą do Włoch, z Włoch przyjeżdżają ich pomidory. No to zaczyna się robić jakieś wariactwo. A jeżeli ktoś ma kawałek ogródka, no to naprawdę ten pomidor 1 m2, 2 krzaczki spokojnie.
A teraz powiesz, nie sadźcie tutaj lawendy, tak? Lawenda jest B, u nas w Polsce lawenda jest francuska, u nas niech będą kartofle, ziemniaki.
Nie, tak wcale nie powiem, bo lawenda jest super też ziołem, a o ziołach też musimy pamiętać do naszej kuchni. Większość ziół pochodzi właśnie z krajów takiego klimatu cieplejszego, czyli właśnie Włochy na przykład. Wiele mamy roślin ziołowych, takich naszych polskich też, chociażby pokrzywy, z których można zrobić super zupkę, a nie dość, że zupka fajna, no to jeszcze jest miejsce dla gąsienic, motylków. Także znowu, jakiś fragmencik gdzieś tam, nawet za jakimiś krzewami, też te rośliny mogą rosnąć.
Ale taki ekoogród, permakulturowy nawet, to się staje coraz modniejsze, trzeba przyznać.
Dokładnie, ale też musimy wziąć pod uwagę, że to nie musi być taki zupełnie dziko pozostawiony ogród, bo wystarczy, że te fragmenty na przykład wstawimy w jakieś regularne kształty i już zaczyna ten ogród wyglądać bardzo współcześnie.
Wręcz przeciwnie, wiele razy mówisz mi, że ta różnorodność, bioróżnorodność, ona jest bardzo ważna, pożądana.
No, bardzo...
Dla kondycji roślin.
Dokładnie. No, w naturalnych warunkach nie ma tak, że nie wiem, na jednym metrze kwadratowym rośnie tylko jedna roślina. No, tam jest
między tymi bylinami i pokrzywa może wyglądać bardzo fajnie.
Oczywiście, że może. Nawet w różnego...
Z tą pokrzywą to być może przesadzamy.
No, to z pokrzywą i może z mniszkiem to musimy uważać, tak? Z miętką też musimy uważać, żeby nam się za bardzo w ogrodzie nie rozeszła. Natomiast jeżeli my wiemy, że te rośliny mają takie tendencje rozchodzenia się, no to możemy albo jakąś barierę zakopać, albo po prostu ja miętę mam w dużych ilościach, ale w donicach dużych posadzoną. No i też trzeba uważać, bo mięta to potrafi tą donicą i górą i dołem. Także to takie szczwane stworzenie jest. Natomiast nie wyobrażam sobie w ogrodu bez mięty. Ja mam słoiki teraz posuszonych liści miętowych. Herbatka miętowa jest na zimę gotowa.
Nie wiem, czy rozpoczęliśmy jeszcze to projektowanie, wiesz?
No już rozpoczęliśmy to projektowanie, czyli tak.
Tyle dygresji.
Na jesień siadamy sobie, przeglądamy różnego rodzaju książki, internet, ale nie tylko w poszukiwaniu obrazów, ale też jesteśmy ludźmi inteligentnymi. Poczytajmy troszeczkę o tych roślinach, czy one lubią takie warunki, jak mamy w ogrodzie, czy też nie. Także no, dajmy szansę tym roślinom, które faktycznie w naszych ogrodach się sprawdzą. Niekoniecznie to muszą być palmy, niekoniecznie to muszą być kaktusy. Jest mnóstwo roślin, które rosną świetnie w naszych warunkach klimatycznych, także zachęcam do tego, żeby tych roślin poszukać, a naprawdę w szkółkach w tej chwili mamy taki dostęp różnych gatunków i odmian, że no, ja bardzo się cieszę, bo pamiętam, zaczynaliśmy projektowanie ponad 20 lat temu, jak wróciłam z Anglii, to dostępne były jałowce i świerki.
A teraz proszę bardzo, tyle tych roślin, że głowa boli.
Dokładnie. Teraz
naprawdę głowa boli.
Przebierać, wybierać można, kombinować. Także zachęcam do tego, żeby pobawić się.
Z samych traw jest 150 gatunków.
Żeby 150. Mhm. Dużo, dużo. Trawy też super, do traw też zachęcam. Tylko teraz właśnie, o, projektowanie i trawy. Pamiętajcie proszę bardzo o tym, że trawy ozdobne wyglądają pięknie. Ale od miesięcy letnich, czyli koniec czerwca, lipiec, sierpień, jesień wyglądają dobrze. Natomiast do czerwca tak naprawdę traw nie widać, bo one są przycięte do ziemi.
Wiosną?
Wiosną nie ma tam nic, więc warto by było podsadzić i wracamy tutaj do zeszłotygodniowej audycji. Wracamy do cebul, czyli warto by było też pamiętać o tym, żeby te nasze nasadzenia projektowane były warstwowe, czyli żebyśmy posadzili na jednym metrze kwadratowym tak rośliny, żeby coś na wiosnę wyszło, żeby coś w lecie zakwitło i też żeby coś na jesień interesującego nam tam zza okna machało.
Musimy wiedzieć, kiedy co kwitnie, tak też?
Dokładnie, czyli znowu wracamy do tego przestudiowania jesiennego i zimowego, więc naprawdę mamy tyle pracy na jesień i zimę do przyswojenia, że...
A z drugiej strony bywają też, często mówisz, niespodzianki, że coś posadzimy tam, gdzie właściwie teoretycznie nie powinno rosnąć, a rośnie, kwitnie jak szalone.
No znowu wracamy do tego, że ogród to jest dzieło nieskończone. Po moim ogrodzie rośliny same się
rozsiewają, tak powiem, szukają sobie dobrych miejsc.
Tak, przechodzą, sobie wędrują, wysiewają się, pojawiają się gdzieś. Także na wiosnę ja akurat zacznę pracę od tego, że będę uporządkowywać uciekinierów, przybyszów do nowych części ogrodu.
To była rozmowa, właśnie taki wstęp, powiedziałbym, do projektowania. To jeżeli pozwolisz, to wrócimy do tego tematu jeszcze za 2 tygodnie, dobrze?
No i też oczywiście prosimy Państwa o pytania, jakie macie do nas.
Prosimy bardzo, SMS-owo.
Włodek poda numer telefonu.
600-306-0606.
I czekamy na Państwa pytania.
Myślałem, że powiesz powtórzy.
Nie.
Dlaczego nie?
Powtórzysz na koniec. Także
dobrze.
Czekamy.
600-306-0606. Powtórzę jeszcze na koniec.
No nie da dojść do słowa. Czekamy na Państwa pytania. Chętnie na nie odpowiemy. Mamy nadzieję, że uda nam się chociaż troszeczkę pomóc w zaprojektowaniu chociażby małego fragmentu Państwa ogrodu.
To ja podnoszę jeszcze 2 palce, bo mam pytanie, a ono jest następujące. 2 tygodnie temu mówiliśmy o cebulach, o sadzeniu cebulowych i mieliśmy właściwie te cebule wysadzać na Dolnym Mieście nie udała nam się akcja, bo epidemia przez pandemia i obostrzenia, ale pytanie brzmiało, a ty mówisz, że odpowiemy w tym tygodniu na to pytanie, jak wsadzać cebulę w trawnik? Bo ja bym chciał mieć no, taki bardzo fajny trawnik krokusowy na wiosnę.
Tak samo sadzimy jak w rabatach, przy czym musimy pamiętać, że na wiosnę po przekwitnieniu tych krokusów nie możemy od razu skosić trawnika.
Wiesz, ale myślałem właśnie, że no, jak to wsadzić, żeby nie zniszczyć tego trawnika, jak narobię w nim dziur?
To nic mu się nie stanie, bo napowietrzysz bardzo dobrze. To różne pielęgnacje właśnie polegają na tym, że nakłuwamy trawnik, że wydrapujemy. Także jak ty zrobisz troszeczkę dziurek w swoim trawniku, to lepiej woda będzie spływała, lepsze do prowadzenie powietrza, wody, także super, jak najbardziej.
Nic się nie stanie,
można
tak?
Nakuwać trawnik, robić małe dziurki. On do wiosny w elegancko.
Z tymi dziurami chyba też nie przesadzać, tak?
No nie, no przecież szpadlem nie kopiemy, już rozmawialiśmy o narzędziach. No tak. Do krokusów, mała łopatka, tudzież jakieś właśnie takie drobne narzędzia spokojnie wystarczą.
Wbijamy, rozchylamy ziemię, wkładamy cebulę, tak?
Cebulkę, potem przydeptać nóżką jeszcze, żeby tam ziemia dobrze zasklepiła tą dziurkę, żeby nie było jakichś kieszeni powietrznych i krokusy na wiosnę będą się do nas uśmiechały.
A co powiesz o wronach, które niszczą trawniki?
Wrony niszczą trawniki.
No naprawdę, będę o tym rozmawiał po godzinie 13. Już teraz zapraszam w Ptasim Radio Gdańsk z Eweliną Sobańską i Piotrem Kamontem.
To przede wszystkim...
Opowiadają o tym, jak wrony niszczą trawniki. Niszczą, nie niszczą, ale grzebią w tych trawnikach.
No grzebią, bo wyjadają różne robalki. No taka ich, że tak powiem, rola. Ale przede wszystkim pytanie, dlaczego akurat tych wron jest tak dużo w mieście, a tych drobniejszych ptaków jest mniej.
Przyznam, że nie wiem. To te statystyki zapytam tych ptasiarzy, dobrze? Po tej 13.
Znaczy ja powiem tak, jeżeli nasz ogród będzie pełen roślin, pełen zakamarków, jeżeli będziemy sadzić w nim zarówno drzewa i krzewy i byliny, to mogę zagwarantować, że tych wron będzie mniej, za to będziemy mieli dużo więcej drobnego ptactwa. I możesz się podpytać ptasiarzy, jak to oni widzą. Natomiast no, chodzi o to, że te drobne ptaki w naszych terenach miejskich nie mają gdzie gniazdować za bardzo. Dlatego wron, srok i w gołębi jest mnóstwo, a tych drobnych ptaków coraz mniej. Tym bardziej zachęcamy do tego, żeby sadzić też takie rośliny i zostawiać też te pędy wszystkie letnie na zimę po to, żeby właśnie te drobne ptaki miały gdzie się schować i miały co jeść.
Ale też, żeby były po prostu owady, tak?
No, żeby były owady
jako
też. Jako
stołówka
no,
bo znowu ta dla tej ptasiej drobnicy.
Dokładnie, znowu ta bioróżnorodność. No, ale to też chodzi właśnie o to, żeby te drobne ptaki miały gdzie założyć
miasto. Słyszysz, jak świat stanął na głowie, że jak ja się urodziłem, to wszyscy walczyli z owadami, tak? A teraz wszyscy hodują owadziska.
No bo my dopiero oczy zaczynamy otwierać. Zaczynamy dopiero stwierdzać, że my nie najważniejsi na tym świecie jesteśmy. I że
tak. Żyjemy, myślisz, z wiekiem?
No zajęło nam to takie 2000 lat pewnie. Chociaż ja myślę, że 2000 lat temu ludzie byli mądrzejsi niż teraz.
No może tam od 50. czy 60. lat ubiegłego wieku to mądrzenie.
No powiedzmy, ale ilość chemii nadal jest tak gigantyczna w uprawie rolnej, że to naprawdę głowa boli. No ale chociaż my to, co możemy zrobić w naszych małych przydomowych ogrodach, my możemy zadecydować sami o tym, co się będzie działo w tej przestrzeni. I my możemy zaprosić te owady, te ptaki do naszych ogrodów, jeżeli oczywiście ktoś ma ochotę, do czego zachęcam. No ale nikt nie jest zmuszany, no bo to jest nasza własna przestrzeń.
I to jest też być może ważny aspekt, który należy brać przy projektowaniu.
No to jest bardzo ważny aspekt. No tak jak mówiłam, że ten przekrój od drzew po rośliny jednoroczne powinien być. No i też troszeczkę nie bójmy się sadzić tych małych drzew, tylko myślmy. Nie sadźmy dębu w ogródku przydomowym, tylko znajdźmy taką odmianę i taki gatunek drzewa, który będzie odpowiednio...
Dąbkiem.
Tak, nawet dąbkiem, malutkim dąbkiem będzie. Możemy bonsaja z niego zrobić. No ale właśnie pamiętajmy o tej skali, tak, że drzew jest mnóstwo do małych ogrodów, naprawdę. I nawet są rewelacyjne odmiany jabłoni przecież, takich zwykłych domowych. Są odmiany na podkładkach karłowych, gdzie faktycznie na drzewku, który ma górę 2 metry, już mamy ładny kilogram jabłek do zbioru.
Ale w głębi ogrodu, czy gdy mamy więcej przestrzeni, no to dobre drzewo okazałe wygląda fu-fu.
No oczywiście, że tak, ale pamiętajmy też, że mamy sąsiadów. Pamiętajmy, że nie możemy posadzić drzew tuż przy ogrodzeniu, tuż przy granicy. Nie chcielibyśmy sąsiadowi zrobić niefajnie i wprowadzić mu mnóstwo cienia i tak, żeby większość korony była na jego działce.
No to co, może za 2 tygodnie jednak nie o projektowaniu, ale o drzewach porozmawiamy.
No, najpierw porozmawiaj z Towarzystwem Ptasim o ptakach i może wtedy tutaj wyłoni nam się temat kolejny, ale nadal czekamy na Państwa pytania i będziemy się starali na nie odpowiadać.
Miała być prośba o powtórzenie numeru.
Tak, Włodku, proszę Cię bardzo, powtórz numer telefonu.
603-06-06-06, Agnieszka Hubender-Żukowska, Włodzimierz Raszkiewicz. Prosimy o smsowanie i prosimy o pytania. Do usłyszenia za 2 tygodnie.